Podajemy teraz nazwiska i adresy pasażerów polskich, którzy zginęli w katastrofie. Myszkiewicz Tomasz, Górna Warta 5.
Chwileczkę, mamy trudności z sygnalizacją podwozia. Przechodzimy na drugi krąg.
Warszawa, Wiatraczna 27-25. Sobala Krystyna, Elbląg, Barzyńskiego 27-15. Szulc Henryk, Warszawa, Związku Walki Młodych 17. Chwedoruk Andrzej, Różanka. Lipowczan Paweł, pilot-inżynier. Łochocki Tadeusz, pilot. Jantar Kukulska Anna, Warszawa, Rejmonta 21.
Dzisiejsze wydanie Warszawskiej Fali rozpoczynamy od komunikatu Polskiej Agencji Prasowej. Dzisiaj w godzinach południowych samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62 lecący z Montrealu do Warszawy uległ katastrofie. Przy podchodzeniu do lądowania na Okęciu z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn samolot ten spadł z wysokości 100 metrów i rozbił się doszczętnie. Na pokładzie znajdowało się 87 osób, w tym 77 pasażerów. Żadna z tych osób nie żyje.
Mówi Zbigniew Pieciul, dobry wieczór Państwu. Dziś przed południem wydarzyła się w Warszawie tragiczna w skutkach katastrofa lotnicza. Powołana została specjalna komisja rządowa dla zbadania przyczyn wypadku. Komisji przewodniczy wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk. Prokurator generalny podjął postępowanie śledcze. Polska Agencja Prasowa informuje, że na miejscu katastrofy przebywał prezes Rady Ministrów Edward Babiuch, a także członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, członkowie rządu oraz przedstawiciele władz stolicy.
Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii, Rada Państwa i Rada Ministrów wyraziły głęboki żal i współczucie rodzinom ofiar katastrofy. Prezydium Rady Narodowej Miasta Warszawy ogłosiło sobotę i niedzielę dniami żałoby w stolicy i w stołecznym województwie warszawskim. Odwołane zostały wszystkie imprezy kulturalne, spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty, imprezy rozrywkowe w lokalach gastronomicznych, występy estradowe oraz imprezy sportowe. Listę ofiar katastrofy podamy w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 23:00. Zamieści ją jutrzejsza prasa.
Rok 1973. Na lotnisko JFK po raz pierwszy w historii przylatuje samolot Polskich Linii Lotniczych. Było to możliwe za sprawą nowych, transatlantyckich samolotów dostarczonych do lotu przez zakłady Iliuszyna. Samolot ten to radziecki IU-62. Wtedy jeszcze zarząd Polskich Linii Lotniczych, jak i sami Polacy, nie wiedzieli, jak bardzo ten samolot zapisze się w historii polskiego lotnictwa.
LOT starał się, żeby uzyskać od producenta radzieckiego IU-62, żeby móc latać do Ameryki.
Z zakupem tych samolotów otworzyły się olbrzymie możliwości dla LOT-u. LOT z takiego przedsiębiorstwa zaściankowego po prostu wyszedł w szeroki świat.
Pierwszym IU-62 to był samolot o znakach rejestracyjnych LAA, czyli Lima Alfa Alfa, i nazwany został Mikołaj Kopernik.
13 marca 1980 roku na lotnisko w Nowym Jorku zmierza IU-62 Lima Alfa Alfa Mikołaj Kopernik. Tego samego dnia wieczorem samolot ma rozpocząć powrotny lot na warszawskie Okęcie. Na pokład maszyny wsiada 77 pasażerów oraz 10-osobowa załoga samolotu. Wśród nich znajduje się m.in. 22 członków amatorskiej reprezentacji USA w boksie czy polska piosenkarka Anna Jantar. Dzień wcześniej piosenkarka zakończyła trasę koncertową po USA, występując w klubie Zodiac w New Jersey, gdzie zagrała swój ostatni koncert, który rozpoczęła słowami: dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkie dzieci, które przyszły dzisiaj także. Drodzy Państwo, witam i w zasadzie niestety z przykrością stwierdzam także, że żegnam, ponieważ śpiewam dzisiaj po raz ostatni dla Państwa i bardzo się cieszę, jednocześnie smucę z tego powodu. Ostatni rejs Kopernika był obsługiwany przez bardzo doświadczoną załogę, której kapitanem był 47-letni Paweł Lipowczan, który połowę swojej kariery przelatał właśnie na tym modelu samolotu.
Lipowczana znałem, był bardzo dobrym pilotem. I ja pamiętam, że w momencie, kiedy on się szykował do lotu, ja miałem dyżur. I pamiętam, on lubił zawsze grać w szachy na sali pilotów. I ja pamiętam jakiś, nie wiem, impuls wewnętrzny, nakazywał mi przyglądać się twarzy Pawła. Także ja widzę do tej pory jego twarz.
Zatankowana prawie pod korek maszyna była gotowa do odlotu, który miał odbyć się o godzinie 19 czasu lokalnego. Jednak plany pokrzyżowała im pogoda. Najpierw starty zostały zablokowane. Potem, gdy samoloty mogły już startować, piloci musieli czekać na odlodzenie skrzydeł. Finalnie o godzinie 21.16 samolot w końcu znalazł się na pasie lotniska JFK i wystartował w kierunku Starego Kontynentu. Nocny lot przebiegał bez żadnych zakłóceń. O świcie piloci byli już nad Szkocją. Wkrótce weszli w polską przestrzeń powietrzną, a o godzinie 10.35 czasu polskiego znaleźli się już nad polskim wybrzeżem Bałtyku na wysokości Darłowa. Stamtąd mieli już prostą drogę na pas 1.5 warszawskiego Okęcia.
Mamy trudności z sygnalizacją podwozia. Przechodzimy na drugi krąg.
Rada przebiegała sobie tak typowo, gdy w pewnym momencie wbiegł ktoś i to jest wiceministrowi, który tam był obecny, powiedział głośno, że spadł Kopernik na Okęciu. No, powstało zamieszanie, wszyscy wybiegli, ja zadzwoniłem od razu do komendy, powiadomiłem naczelnika, żeby moich ludzi zatrzymał na miejscu i będą potrzebne oględziny.
I tam były zwłoki pilota, a na górce dopiero leżeli ci wszyscy inni pozostali. Ta jakaś była chyba drużyna, nie wiem, czy siatkarska, czy jakaś inna, czy bokserska. Była jantar. Wszyscy wyglądali tak, jakby spali. Także podchodziliśmy do każdego kolejno. Zostawialiśmy kartki informacyjne, że zgonu. I tak, jakby sobie spali. Niektórzy byli pobrudzeni, niektórzy troszkę pokrwawieni.
Widać było, jak ci ludzie walczyli o życie, gdyż pozycje, w jakich ich ciała się znalazły, były skurczone. Gdzieniegdzie były jeszcze ręce, były zaciśnięte na częściach foteli i mieli mięśnie długie, bokserzy mieli oderwane, więc świadczyło to o tym, że z całej siły zapierali się.
Kopernik o godzinie 11.14 uderza w zamarzniętą fosę fortu Okęcie. Samolot rozpada się na niezliczoną ilość części, które zostały rozsiane na terenie całego fortu, nawet kilkaset metrów od miejsca uderzenia. Akcja ratunkowa nie miała żadnego sensu. Mimo wysłania pomocy, nikt nie miał szans na przeżycie. W chwili uderzenia samolot leciał z prędkością 350 km na godzinę. W momencie katastrofy w Ministerstwie Komunikacji odbywała się właśnie narada dotycząca bezpieczeństwa lotów pasażerskich. Tego samego dnia została powołana rządowa komisja, która miała ustalić przyczyny katastrofy lotu 007. Śledztwo zaczęło się od przesłuchania kontrolerów ruchu lotniczego, jak i nagrania ich rozmów z pilotami IŁA-62.
W przypadku Kopernika w zasadzie wszystko przebiegało w ramach rutynowego postępowania. Zwiększenie ciągu silników, przejście na drugie okrążenie, więc rutynowe czynności. Także i to są sekundy, które po prostu chwilę potem już jest po wszystkim.
Na niecałą minutę przed zderzeniem piloci wypuszczają podwozie, jednak wypuszczenie go nie zostaje potwierdzone przez kontrolkę. Brak sygnalizacji może oznaczać problemy z podwoziem albo po prostu przepaloną żarówkę na panelu, co nagminnie się zdarzało w tym samolocie. Jednak piloci musieli przerwać lądowanie i z taką informacją zgłosili się do kontrolera. Sytuacja ta zdarzała się tak często, że zarówno piloci i wieża dokładnie wiedzieli, co robić. Kontroler łapał za lornetkę, aby sprawdzić, czy podwozie się wysunęło, a mechanik pokładowy sprawdzał bezpieczniki i żarówkę. Kapitan nakazuje mechanikowi zwiększyć moc silników, aby odejść na drugi krąg. Właśnie wtedy silnik wybucha, a 26 sekund później Kopernik kończy swój ostatni lot.
Przydzielone zadanie jako takiego nieformalnego szefa demontażu silników. Rzuciło mi się w oczy to, że jeden z tych silników, właśnie silnik numer 2, przykadłubowy, lewy, był wręcz złamany. Cały kadłub sprężarki był oddzielony od pozostałej części silnika i jedynie połączenia tych dwóch części, no bo dźwig wyciągnął go niby jako jeden zespół, były to po prostu resztki układu paliwowego, olejowego, te zewnętrzne rurki, na których, które dostarczają normalnie przy pracy silnika, no wszystkie ciecze robocze. I w tym przypadku tej katastrofy kadłub turbiny praktycznie prawie nie istniał.
Sprawa o tyle była mniej skomplikowana i taka jasna, że było już wiadomo, że coś się stało ze sprzętem.
Znalezienie przyczyny katastrofy nastąpiło bardzo szybko. W silniku numer 2 brakowało jednego z dysków turbiny. Ta w trzech równych częściach została znaleziona w okolicy Alei Jerozolimskich, 2 km od fortu Okęcie. Takie niemal idealne rozerwanie musiało być spowodowane ogromną siłą ośrodkową.
Żeby wykonać ten przelot nad lotniskiem, trzeba było zwiększyć moc silników, gdyż samolot, podchodząc do lądowania, zmniejsza moc i leci na tych niższych zakresach pracy.
Nastąpiło rozkręcenie turbiny niskiego ciśnienia do prędkości obrotowej około 130%. To jest prędkości obrotowej, przy której następuje rozerwanie tarczy turbiny. I tak w istocie się stało.
Stwierdziliśmy, że zniszczenie tarczy turbiny nie było pierwotną przyczyną zniszczenia silnika, że trzeba szukać dalej. Drogą kolejnych demontaży i eliminacji wyciągnięto wał, który okazał się być urwany.
To był wał główny, który łączył turbinę ze sprężarką.
Stwierdziliśmy, że złom, czyli to pęknięcie wału, jest o charakterze zmęczeniowym. To znaczy powstaje, że to pęknięcie powstawało w długim okresie czasu przy bardzo niskich obciążeniach.
Rozsprzęglony dysk sprężarki rozpędza się do wartości krytycznej w ciągu kilkusetnych sekundy, a działające na niego siły rozrywają go na trzy części. Elementy silnika numer 2 zostają wystrzelone na boki. Odłamki trafiają w silnik numer 1, przylegający do feralnego drugiego silnika. Z drugiej strony rozpędzone elementy przecinają stery, zasilanie czarnej skrzynki, jak i niszczą silnik numer 3. W tamtym momencie piloci nie mieli szans uratować siebie, jak i pasażerów.
Załoga zrobiła od strony napędu to, co mogła. Wyłączone silniki uszkodzone, maksymalny startowy jedynego silnika sprawnego.
To jest wolant samolotu Kopernika. O właśnie. Takie jest jego położenie. Ja wezmę tutaj go między kolana. Tak pilot trzyma. Tu jeszcze dwa takie elementy. Rosjanie to nazywają baranka, przypominająca rogi baranie.
W ciągu ostatnich 26 sekund kapitan Paweł Lipowczan zdołał samymi lotkami i jedynym sprawnym silnikiem ominąć budynek zakładu poprawczego, ratując tym samym życie jego mieszkańców. Zmęczenie materiału wynikło z niespełnienia żadnych norm, którym takie urządzenie powinno podlegać. W miejscu, gdzie rozpoczęło się pęknięcie, zauważono podcięcie spowodowane niechlujną obróbką urządzenia w zakładach produkcyjnych. Bardzo prawdopodobne, że obróbka była prowadzona tępym nożem.
Dziś już wszystko wiadomo o tej katastrofie, jak domagał się tego kapitan Tomasz Smolicz. Wszystkie wątki zostały wyjaśnione od początku do końca. Jak zwykle winni są zawsze ludzie. W tym przypadku na niefrasobliwość i zadufanie konstruktorów samolotu oraz partactwo wykonania nałożyła się ideologiczna presja na zakupy, z jak się wówczas mówiło, jedynie słusznego kierunku. Zginęło 87 osób. Wiedzę o tym, dlaczego, posiedli nie tylko członkowie komisji rządowej, prokuratorzy i milicjanci, ale przede wszystkim decydenci. I to oni pozwolili, by w dalszym ciągu we flocie PLL LOT latały pasażerskie kopie samolotów transportowych. Z fatalnej jakości silnikami, z niezdublowanym układem sterowania, wykonane z wadliwych materiałów. Takie były Iły-62 i oni o tym wiedzieli. 7 lat później wiedza decydentów wzbogaciła się o kolejne elementy. W maju 1987 roku Iły-62M Tadeusz Kościuszko rozbija się w Lesie Kabackim pod Warszawą. Ginie ponad 180 osób.
Myszkiewicz Tomasz, Górna Warta 5, województwo sieradzkie. Łęczycka Henryka, Warszawa, Wiatraczna 27-25. Sobala Krystyna, Elbląg, Barzyńskiego 27-15. Szulc Henryk, Warszawa, Związku Walki Młodych 17, Mieszkania 12. Chwedoruk Andrzej, Różanka. Jantar Kukulska Anna, Warszawa, Rejmonta 21. Lipowczan Paweł, pilot inżynier. Łochocki Tadeusz, pilot. Wąsiewicz Stefan, radiotelegrafista. Chorzewski Konstanty, nawigator. Łubniewski Jan, mechanik. Duriasz Alicja, stewardessa. Polskie Linie Lotnicze wyrażają głębokie współczucie rodzinom ofiar katastrofy. Polskie Linie Lotnicze LOT informują, że począwszy od jutra od godziny 8 rano rozpocznie działalność specjalna służba prawna. Będzie udzielała ona rodzinom ofiar katastrofy wszelkich informacji i porad.
W związku ze śmiercią we wczorajszej katastrofie lotniczej obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Edward Gieret przesłał wyrazy współczucia i głębokiego żalu rządom tych krajów oraz rodzinom ofiar katastrofy,